Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, we wtorek w połowie października. 15 października dzisiaj mamy i zapraszamy serdecznie do czasu reakcji. Mariusz Tałykowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik odbiera telefony, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony to 510-37-36 do studia i 510-37-32. To jest czujny, czynny całą dobę. Jeszcze mail czasreakcji@radioszczecin.pl. To jest ten dzień. Dzisiaj 25-lecie aktywności zawodowej na stanowisku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie obchodzi pani Longina Kaczmarek. Właśnie tak, Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie od 25 lat. Pani Longino, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, pomyślności, radości z pracy, którą pani wykonuje na rzecz mieszkańców, konsumentów. No i oczywiście na pochybel wszystkim nieuczciwym producentom wszelkiego sprzętu i generatorom różnych usług. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Bez pani czas reakcji nie byłby taki, jakim jest. Bardzo, bardzo dziękujemy za współpracę i prosimy o kolejne 25 lat. A teraz powiem, o czym dzisiaj w programie. O bonie energetycznym około 12.20 będziemy rozmawiali, bo miał być wypłacany, a nie jest. Dlaczego? To wyjaśni rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego i kiedy będzie wypłacany. To jest ważna kwestia. Wcześniej nieco, o 12.10, będziemy rozmawiać z ratownikiem wodnego pogotowia ratunkowego, ratownikiem, który szkoli innych ratowników, o tym, czy sprzedaż alkoholu w fabryce wody to dobry pomysł. Jest tam taki beach bar i w tym barze można kupić alkohol. Do tej strefy nie mogą wchodzić osoby z dziećmi. Dzieci tam są niemile widziane, a alkohol powoduje, że niektórzy dostają, wiemy to przecież z własnych doświadczeń, małpiego rozumu. Są więc dewastacje, uszkodzenia. Więc pytanie jest bardzo zasadne. Czy alkohol powinien być sprzedawany w fabryce wody? Potem o 12.30 będziemy rozmawiali o patodeweloperce przy ulicy Szymanowskiego. Przypomnijmy, tam deweloper już zaczynał budowę, wykopał ogromny dół. 8 metrów od budynku stojącego obok chciał zbudować kolejny budynek mieszkalny, ale sąd administracyjny wojewódzki zakazał prowadzenia prac i stwierdził, że pozwolenie na budowę było wydane z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. I w tej sprawie komentarze dzisiaj prezesa spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście, bo to ich budynek stoi obok tego budynku, który miał być wzniesiony, a nie jest. No i będzie także komentarz architekta, urbanisty, który zajmuje się prawem budowlanym i historią tego prawa budowlanego, bo zasadnym jest pytanie, czyżby prawo budowlane było nieprecyzyjne, że dwie instancje, Urząd Miasta, a także Urząd Wojewódzki stwierdziły, że tutaj wszystko jest lege artis, że można budować, a tymczasem sąd stwierdził zupełnie coś innego. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, ale najpierw niepokój wyrazi słuchacz.
Dzień dobry. Często w radiu zastanawiacie się nad tym, jaka ta Polska jest, jaka jest jej przyszłość. Więc ja mam takie pytanie. Pokażcie mi drugi kraj w Europie, gdzie o godzinie 12 w galeriach handlowych na ulicach jest pełno młodzieży chodzącej w tom i z powrotem. Co prawda idą z plecakami, z podręcznikami. Ale co oni robią o godzinie 12? Jak funkcjonuje kształcenie w tym kraju? Gdzie oni powinni o tym czasie być? Znam Wielką Brytanię, mieszkają tam moje wnuki. Znam Niemcy, bo tam pracowałem. Nie zobaczycie takiego zjawiska. Natomiast w Polsce jest to nagminne. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia. Nie wiem, czy słuszny jest pana niepokój, bo mamy młodzież szkolną w domu, no i widzę, że mają plan taki, że czasem rzeczywiście jest na 12, a czasem jest od 8 do 14. Różnie to bywa, więc stąd ta młodzież, myślę, się pojawia. Ja mam nadzieję, że nie są to jakieś zbiorowe wagary, ale na komentarze od słuchaczy w tej sprawie czekamy również. 510 37 i 36 albo czujny 510 37 i 3 dwójki. Teraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Tablice świetlne są po to, żeby informowały nas, kiedy tramwaj przyjedzie, kiedy odjedzie, ale nie zawsze tak jest. Gdzie?
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. Przystanek tramwajowy Jaśminowa ZUS ani po jednej, ani po drugiej stronie na dole przystanku tramwajowego nie działają tablice informacyjne pokazujące, za ile minut odjeżdżają tramwaje w kierunku centrum czy autobusy, na które można się przesiąść. Tablica informacyjna dla linii 54, 65, 79 to chyba tylko nic nie działa. Nie, może zdemontujcie to, ładnie będzie lepiej wyglądało. Kłaniam się, stary słuchać, do widzenia.
Kłaniamy się, pozdrawiamy i teraz temat wiecznie zielony, ale niektórzy są aż czerwoni na twarzy ze złości, czemu się nie dziwię, a chodzi mianowicie o kolejki pod Urzędem Miasta rano. Napisał nasz słuchacz, prosiłbym Państwa o poruszenie po raz kolejny problemu z rejestracją pojazdów w Szczecińskim Urzędzie Miasta. Teoretycznie, aby przyjść do urzędu i załatwić sprawę, należy umówić sobie wizytę przez e-urząd. No nic bardziej mylnego, bo od 2 lat, jak załatwiam różne sprawy z pojazdami, ani razu nie było wolnego numerka. Zawsze trzeba było przyjść rano do urzędu i otrzymać numerek od kierownika wydziału. No i tu jest taka sytuacja, że albo przychodzi się na 7:30 i jest się 30 w kolejce, albo przychodzić o 5:30 i wtedy jest się pierwszym, ale trzeba stać 2 godziny i marznąć przed urzędem. Nie ma tu żadnej ławki przed wejściem, ani nic takiego. Gdy się odstoi 2 godziny przed urzędem, to idzie się do kierownika umówić i tu są ciekawe schody. Jedna czynność, jeden numerek. To zrozumiałe, ale mając na uwadze takie cyrki z dostaniem się do rejestracji pojazdów. Zrozumiałym jest, że gdy się są do załatwienia 2 lub 3 sprawy, to organizuje sobie mieszkaniec wolny czas jednego dnia i idzie ogarnąć wszystkie sprawy. Nie, pisze słuchacz. Pan kierownik informuje, że jedna osoba to jeden numerek i szanownie proszę wychodzić. Sprzedałeś jeden samochód, a w drugim skończył ci się dowód rejestracyjny i musisz wymienić miejsce pierwszego auta, kupiłeś drugie? No to masz 3 dni wyjęte z życia, bo musisz przychodzić codziennie o 5:30, odstać swoje pod urzędem, aby otrzymać numerek. Gąś się mieszkańcu i dziękuj, że łaskawie mogłeś przyjść do pałacu jaśnie panującego, napisał gorzko słuchacz, a Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta odpowiada. Dzień dobry, znów, a może wciąż mogę odpowiedzieć w podobny sposób. Osobom, które chcą zaplanować swoją wizytę, dajemy możliwość umówienia się przez internet lub infolinię. Uwalnianie terminów ma miejsce rano, około godziny 7:00-7:30. Oprócz tego regularnie, w różnych porach dnia, pojawiają się terminy zwolnione przez osoby, które odwołały swoją wizytę. W Szczecinie bardzo dużo ludzi oczekuje tego, że przychodząc do Urzędu Miasta załatwi sprawę tego samego dnia, stąd też kolejki po numerki. Przy czym nikt oczywiście nie każe stać przed urzędem o 5 rano, to sami petenci decydują o tym, kiedy przychodzą do Urzędu Miasta. Aby wizyty można było zaplanować na konkretne godziny, obowiązuje zasada, o której sam słuchacz pisze, jedna czynność, jeden numerek. To zrozumiałe. Gdyby każdy na jednym numerku załatwiał 2, 4 lub 6 różnych spraw, nie dałoby się zaplanować kolejnych wizyt. Wszystko by się posypało niczym domek z kart, napisał pan Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta. Panie Dariuszu, jeżeli te sprawy na jeden numerek dotyczą samochodów, moim zdaniem powinno być możliwe i powinno tak być, żeby można było je załatwiać. A co do początku pana pisma, znów, a może wciąż mogę odpowiedzieć w podobny sposób. Skoro od wielu, wielu miesięcy, jeżeli nie od lat, ludzie stają rano pod Urzędem Miasta, żeby wejść do niego, dostać numerek i załatwić swoją sprawę związaną z pojazdem, z rejestracją głównie pojazdu, no to przecież coś jest nie tak. Czy we wszystkich miastach w Polsce, w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie, ludzie stają przed urzędami o godzinie 5, żeby załatwić sprawę? Coś tu jest wyraźnie nie tak. Czekamy na komentarze słuchaczy także w tej sprawie i czekamy na zmiany w szczecińskim magistracie, który ma służyć mieszkańcom, a nie ich czołgać o 5 rano, gdy jeszcze nie ma gdzie usiąść. To może zorganizujemy tam przed urzędem jakąś taką poczekalnię, taką wiatę tramwajową czy autobusową postawimy, może ławeczka podgrzewana, może jakaś muzyczka, żeby było przyjemnie. 15 minut po godzinie 12, teraz wracamy do sprawy alkoholu w fabryce wody. Jest tam beach bar, dzieciom wstęp wzbroniony, ludzie po alkoholu, no i są dewastacje. Część dewastacji, być może to autorami tych dewastacji są właśnie osoby po spożyciu alkoholu, ale niektórym nie potrzeba alkoholu, żeby coś popsuć. Po prostu tak mają. Jednak generalnie, jak słyszymy z telefonów, nasi słuchacze są przeciwni temu, żeby alkohol był sprzedawany na terenie fabryki wody. Chociaż nie jest to basen sportowo-rekreacyjny, a rekreacyjno-sportowy. W tej kolejności. Pytanie, czy rekreacji zawsze musi towarzyszyć alkohol, szczególnie nad wodą. Posłuchajmy komentarzy.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, Maria. Absolutnie alkohol nie powinien tam być. Skoro wszyscy mówią, że nie można wchodzić do wody pod wpływem alkoholu, to tego alkoholu na fabryce wody nie powinno być i koniec dyskusji. Dziękuję.
Dzień dobry. Chyba mamy w Urzędzie Miejskim jakiegoś anonimowego alkoholika, skoro basen dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych jeszcze się dobrze nie otworzył, a już pozwolenie na alkohol z Urzędu Miasta wydali. No to chyba, a się trąbi tym, że za dużo tych punktów, no to wiadomo, kto jest tu winny tym pozwoleniom i jeśli to miasto nie ograniczy tych pozwoleń, a to jest kasa, no to oni z tego kasę mają. To nie wiem, jak to nazwać nawet. Ukryty szpieg jakiś alkoholowy tam siedzi. Pozdrawiam.
Dzień dobry. Kłania się stary słuchacz. Na imprezach sportowych, no wiecie, jak to wygląda później. No, a jeżeli ktoś wejdzie po alkoholu, piwo jest napojem moczopędnym i co wtedy będzie? Koszty tego. No wiadomo, że z alkoholu najszybciej, najłatwiej wycisnąć jakieś pieniądze na funkcjonowanie takiego czy innego obiektu. Ale przypomnijmy sobie, jak Obrament się podniósł, gdy był zakaz spalenia w pubach, restauracjach i tak dalej. Kiedyś z jednym z kolegów chodziliśmy pograć w bilard, to tak. No i cóż, i wychodziliśmy z ciuchy śmierdziały, bo wszędzie ludzie palili. A gdy był jest zakaz, jest zupełnie inaczej. Także z alkoholem, jak ktoś chce gdzieś wypić w innym miejscu, tam będzie mógł, a te obiekty sportowe, no wiadomo, jak się ludzie zachowują po alkoholu w społeczeństwie. Jesteśmy, no było hasło w latach 80. Nie piję, nie palę, komunę rozwalę. No bo na tym się budżet opiera w dużej mierze. Przykry. Kłaniam się, stary słuchacz, do widzenia.
Witam, Jakub z Pogodna. Chciałbym się posłużyć taką analogią, piłkarską analogią a propos tematu fabryki wody i spożywanego tam alkoholu. Najłatwiej jest zmienić trenera, a winni często są po prostu piłkarze, więc skupmy się na ludziach, którzy tam przychodzą i którzy piją alkohol w sposób niekontrolowany, bez umiaru. To jest problem, a nie sam alkohol, który tam jest. Pozdrawiam.
Dzień dobry, Jarosław ze Szczecina. To, co słyszę, to jakiś horror jest. Jak może być w takich miejscach jak stacje benzynowe, fabryka wody, całonocna sprzedaż wody w całym Szczecinie i w wielu miejscach. A potem się dziwimy, że wypadki, zabójstwa i tym podobne z tym związane. To jest chore. Zanim nie oprzytomniemy, to nic z tego nie będzie.
Tyle komentarzy, ale jestem pewny, że będą następne. Przypomnę, czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. A przy naszym telefonie gość, pan Maciej Parobczy, instruktor, wykładowca ratownictwa wodnego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
25% tych, którzy toną, to są osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. I w tym kontekście zapytam pana, jak pan sądzi, czy w takim obiekcie rekreacyjno-sportowym jak fabryka wody powinien być sprzedawany alkohol w pewnej wydzielonej strefie? Przypominam sobie swoją wizytę w Termach Chochołowskich. Tam jest taki bar w wodzie, no i tam też można kupić alkohol i mało tego, bo u nas do tego beach baru nie można chodzić z dziećmi, a w Termach Chochołowskich to właściwie w tym beach barze każdy może coś kupić. Oczywiście dzieci nie mogą kupować alkoholu, ale ten alkohol jest blisko nich.
No proszę pana, to słyszałem trochę tutaj też komentarzy słuchaczy, no faktycznie to jest sytuacja zupełnie absurdalna. Proszę pamiętać, że fabryka wody to nie tylko obszar wodny, gdzie osoby przebywające w niej no, są narażone na pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, no bo to jest środowisko nie nasze naturalne, a jeszcze do tego alkohol, no słaby to jest temat i sprawa, a dodatkowo jako dyrektor szkoły muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony czymś takim, bo przecież tam z dziećmi na wycieczkę mamy jeździć. I teraz sobie tak myślę, w szkole opowiadamy o tym właśnie, że nie wolno pić, że to jest coś niedobrego. Idziemy do miejsca, gdzie się podaje alkohol z ognia. Uważam, że wódeczkę i inne rzeczy można korzystać, ale w dyskotekach, wieczorem, w pubach, w jakichś klubach, a nie na obiektach sportowych, jeszcze nad obszarem wodnym. Faktycznie to był słaby pomysł.
Może pan mieć takie wrażenie, że mówiąc kolokwialnie, krew w piach, tyle ratownicy mówią o tym, żeby nie wchodzić do wody po alkoholu, a tutaj jak najbardziej można ten alkohol w wodzie pić.
no, na tacy jakby był podany. No też nie wiem właśnie, kto miał taki pomysł, żeby coś takiego zrobić. Absolutnie z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to niedopuszczalne, żeby na obiektach wodnych, publicznych sprzedawano alkohol. No trudno to komentować, no tak powiem wprost.
I to jest też komentarz. Bardzo panu dziękuję. Pan Maciej Parobczy, instruktor wykładowca ratownictwa wodnego. Ciekawe, czy pójdzie pan z dziećmi ze swojej szkoły do fabryki wody w takim razie?
No pójdę, ale jak już nie będzie wódeczki.
Dziękujemy, pozdrawiamy. 12.21. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Przypominamy, że część radnych także jest oburzona tym, że w fabryce wody sprzedawany jest alkohol. No ale generalnie to czekamy, aż nasi radni wprowadzą chociażby prohibicję nocną. Nie możemy się doczekać. Wszystko to powoli, powoli zmierza. Czy do końca? Zobaczymy. Tak jak trudno jest odebrać sklepom z alkoholem koncesję. Okazuje się, że nie wiadomo, co trzeba zrobić. Jest ten słynny sklep na Pomorzanach na przykład. Już tyle było audycji na ten temat. Tyle się tam działo złego wokół tego sklepu za sprawą panów pijanych, leżących i pań również, bo jest równouprawnienie. No i co? I nic. 12.22 to jest czas reakcji. Za chwilę kolejny temat. Będziemy rozmawiali o bonie energetycznym, bo miał być wypłacany, a nie jest. Dlaczego tak jest? O tym się dowiemy już za kilka chwil, ale najpierw informacja od jednego z naszych słuchaczy, że dzisiaj nad częścią polic unosił się czarny, gęsty dym. No właśnie, co się działo? Słuchacze informowali, że coś nie tak z fabryką Polimery Police. No i rzeczywiście coś było nie tak. Mamy informacje w tej sprawie, co to za dym, co to za zatruwanie mieszkańców było. Napisała pani Monika Darnobyt, rzeczniczka prasowa grupy Azoty S.A. W nawiązaniu do pytań dotyczących dzisiejszego zdarzenia w ramach instalacji Polimery Police poniżej informuje, że dziś doszło do otwarcia i zacięcia się w pozycji otwartej zaworu bezpieczeństwa, przez który w krótkim okresie była podawana duża ilość węglowodorów na flarę. Flarę, czyli ten otwarty, płonący ogień. No i zrobił się czarny, czarny dym. Węglowodory poszły, są palne, więc tak się stało. No i dalej pani rzecznik pisze, reakcja załogi operacyjnej na tę nietypową sytuację była niezwłoczna. Zawór bezpieczeństwa został zamknięty, odcinając strumień węglowodorów na flarę. Instalacja jest zabezpieczona przez drugi równoległy zawór bezpieczeństwa. Zdarzenie miało charakter incydentalny. Co kluczowe, w zdarzeniu nie ucierpiał żaden z pracowników. Nie spowodowało ono również przekroczenia dopuszczalnych wskaźników w zakresie emisji. Produkcja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Co poszło w niebo, to już poszło. Miejmy nadzieję, że nie wróci i nie zaszkodzi. 12.24 to jest czas reakcji, a teraz naszym gościem jest pani Paulina Heigel, rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
O bonie energetycznym będziemy rozmawiali. Mamy taką informację z 14 października. Wypłaty bonu energetycznego 2024 wstrzymane. Gminy wydały decyzję o przyznaniu, ale nie wysyłają pieniędzy. Przypominamy, że bon energetyczny to jest taka zapomoga, tak to określmy, która przysługuje gospodarstwom domowym, w którym przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2,5 tysiąca złotych na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. I tak, gospodarstwa jednoosobowe otrzymują 300 zł, gospodarstwa liczące 2 i 3 osoby otrzymają 400, do 5 osób od 4 500 zł, a liczące 6 i więcej osób 600 zł. Dla domów ogrzewanych przy pomocy energii elektrycznej świadczenie wyniesie 600, 800, 1000 i 1200 zł. I bony energetyczne miały zostać wypłacane już pod koniec 2024 roku. Pierwsze przelewy miały wpłynąć w trzecim i czwartym kwartale właśnie 2023 roku chyba. Dobrze mówię, pani Paulino? Czy się pomyliłem? Bo
2024, mówimy czwartego o tym
jednak,
roku.
Jednak tak. Gminy miały 60 dni na rozpatrzenie wniosków, ale jest to termin graniczny. No i pytanie, czy rzeczywiście ten bon energetyczny i wypłaty były wstrzymane? Czy to jest informacja prawdziwa?
Nie, bardzo się cieszę, że Państwo o to pytacie, bo możemy tutaj uspokoić mieszkańców. Żadne wypłaty nie są wstrzymane. Proszę pamiętać, że mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski do gmin o wypłatę bonu od 1 sierpnia do 30 września. Mamy dopiero 15 października. I w sumie wszystkie 113 gmin złożyło wnioski do wojewody o dotację na ten bon energetyczny na łączną kwotę prawie 43 milionów złotych. I teraz, żeby przekazać te środki do samorządów, konieczne są oczywiście odpowiednie procedury i kroki administracyjne. Mam tutaj na myśli chociażby złożenie wniosku do ministra finansów, podpis pod tym wnioskiem ministra i wydanie decyzji przez wojewodę na przyznanie planu dotacji dla gmin. I to wszystko zostało zrobione. Teraz tylko oczekujemy na środki z budżetu państwa. Mają one pojawić się u nas 17 października i jak tylko się pojawią, od razu w ciągu 24 godzin będą wypłacane do samorządów.
Czyli czekamy na te wypłaty do samorządów, ale tak jak tutaj czytam, i tak pierwsze przelewy do mieszkańców, którym należy się to świadczenie, powinny wpłynąć w trzecim i czwartym kwartale 2024.
Dokładnie, także jesteśmy w terminie, spokojnie. Myślę, że tutaj w ciągu najbliższych dni mieszkańcy otrzymają już te wypłaty.
Pani Paulina Heigel, rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego, dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
26 minut po godzinie 12, a teraz sprawa od pana Tomasza. Chciałbym zainteresować was pewną historią ze szczecińskiego Pogodna. Sprawa wygląda następująco. W dniu 11 października tego roku na adres domowy otrzymuję list polecony, którego nadawcą jest komisariat policji Szczecin Pogodno. No, panie Tomku, zapowiada się groźnie. Otrzymane pismo z datą 2 października 2024 jest informacją o popełnieniu wykroczenia drogowego. W dniu 15 grudnia 2023 około godziny 15:47 na ulicy Budzysza Wosia. Chodzi o nieprawidłowo zaparkowany na chodniku pojazd. Wykroczenie z artykułu 97 kodeksu wykroczeń. Treść pisma wzywa do wskazania kierującego pojazdem w celu jego ukarania. To pismo otrzymałem już trzeci raz. Wiem dokładnie, o co chodzi. Byłem już na komisariacie i udało mi się uzyskać więcej szczegółów tej sprawy. Wydała mi się ona na tyle interesująca pod względem jej absurdalności, że pomyślałem, że być może za pośrednictwem stacji radiowej uda się w tej sprawie poczynić jakiś postęp zmierzający do wyeliminowania kłopotu, który niepotrzebnie angażuje całą masę ludzi i instytucji publicznych dla widzimisię niezwykle zawziętego donosiciela, napisał pan Tomasz. No więc tak, na ulicy Budzysza Wosia, pisze dalej, znajduje się szkoła podstawowa 53, w której uczą się dzieci klas 1-5 plus zerówka. Lokalizacja szkoły nie jest szczególnie przyjazna dla samochodów. Przed budynkiem jest nieduży ogólnodostępny parking na 12 pojazdów. Poza tym można również parkować przed domami okolicznych mieszkańców, ale nie bezpośrednio przy szkole, gdzie obowiązuje zakaz postoju. Trudności z zaparkowaniem pojazdu to problem dotyczący głównie godzin porannych, to jest 8 i godzin popołudniowych, to jest 15-16. Szczególnie kłopotliwe są godziny popołudniowe ze względu na to, że żeby odebrać dziecko ze świetlicy, trzeba najpierw zaparkować, a następnie wejść do budynku szkoły. I to jest właśnie moment, w którym rodzice popełniają wykroczenie z artykułu 97 kodeksu wykroczeń. Nigdy nie widziałem na miejscu interwencji Straży Miejskiej ani policji. W mojej ocenie, chociaż rzeczywiście, niezgodnie z przepisami, rodzice parkują swoje pojazdy na krótko i w sposób nieutrudniający poruszania się po drodze. Jest natomiast pewna osoba, która, jak mi się udało dowiedzieć podczas ostatniej wizyty na komisariacie, kilkakrotnie w ciągu roku składa grupowe zawiadomienia o popełnionych wykroczeniach. Osobą tą, jak ustaliłem, jest mieszkaniec okolic ryneczku Pogodno, ale nie jest to żaden z sąsiadów budynku szkolnego. Zawiadomienia wyglądają naprawdę profesjonalnie. Ostatnie zawiadomienie dotyczące pojazdu, który został nieprawidłowo zaparkowany przeze mnie, było jednym z 47 identycznych zawiadomień leżących na biurku funkcjonariusza. Zawierało dokumentację zdjęciową, odniesienie do kodeksu wykroczeń, zakreślone markerem tablice rejestracyjne wraz z informacją o godzinie i dacie popełnienia wykroczenia. Byłem zdumiony. Ktoś, kto bezpośrednio nie jest w żaden oczywisty sposób poszkodowany, kilka razy w roku przynosi na komisariat zawiadomienia dotyczące kilkudziesięciu pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych przed budynkiem szkoły podstawowej 53. Moje zdumienie budzi fakt, że ktoś wkłada tyle wysiłku w staranne przygotowanie zawiadomień o wykroczeniu, zarzuca nimi biurka funkcjonariuszy, którzy zmuszeni procedurami je przetwarzają, tworząc sprawę, ustalają właścicieli pojazdów, wysyłają korespondencję, a następnie spotykają się na komisariacie z właścicielami niepoprawnie zaparkowanych pojazdów, tłumacząc im, co się stało. Na spotkanie z funkcjonariuszem poszedłem z nastawieniem, że wyjaśnię, o co chodzi i znajdę na to jakieś rozwiązanie. Przecież w końcu nikt nikomu niczego złego tutaj nie robi. Być może można jakoś zmienić organizację ruchu i zezwolić na postój na 15 minut. Być może można złożyć jakieś zawiadomienie o nękaniu na donosiciela, bo przecież kilkaset zawiadomień każdego roku nie jest objawem zdrowia psychicznego, szczególnie, że zaangażowane są instytucje państwowe, tak jakby nie było bardziej priorytetowych zadań dla polskiej policji. Być może nie trzeba wysyłać ponownych zawiadomień o wykroczeniu, skoro dotyczą one wydarzeń sprzed roku i pouczony rodzic już wie, czego ma nie robić, ale dowiedział się o tym dopiero po roku, a w tym czasie zawzięty donosiciel zdążył już złożyć kilka zawiadomień na policję o tym samym wykroczeniu, w tym samym miejscu i o podobnej godzinie. Niestety, w ocenie policjanta niewiele da się zrobić. Oni sami przerzucają zawiadomienia o wykroczeniach od 3 lat. Droga redakcjo Czasu Reakcji, kończy pan Tomasz. Czy wy macie jakiś pomysł na zakończenie tego problemu? Jest wiele osób, które odetchnęłyby z ulgą, jeśli coś dałoby się z tym zrobić. Jestem przekonany, że komisariat na Pogodnie, rodzice odbierający dzieci ze szkoły i być może nawet sam donosiciel odetchnęliby z ulgą, gdyby powstała jakaś możliwość zaparkowania samochodu bez naruszenia kodeksu. Zanim powiem o swoim pomyśle, najpierw telefon do Straży Miejskiej wykonaliśmy przed audycją i dowiedzieliśmy się od rzeczniczki pani Joanny Wojtach, że w tym roku było tam 7 interwencji strażników miejskich. Właśnie dotyczyły one rzekomo złego parkowania, nieprawidłowego parkowania. I okazuje się, że strażnicy uznali, że żaden z tych przypadków nie potwierdził złamania przepisów. A tu tymczasem, panie Tomaszu, mamy od pana informację, że jeżeli chodzi o te informacje na policję o złym parkowaniu, no to wyczerpuje to 97 artykuł kodeksu wykroczeń i trzeba sprawcę ukarać. No cóż, jeżeli jest tam zakaz postoju, a ktoś się zatrzymuje, zakaz zatrzymywania się, przepraszam, i wykonuje postój, no to łamie prawo. I rzeczywiście naszym pomysłem na tą sytuację jest być może zmiana oznakowania, sprawdzenie, czy tam rzeczywiście samochody mogą się chociażby na 15 minut zatrzymać, czy być może na 10 minut, ale raczej na 15 się średnio pod placówkami, prawda, oświatowymi ustawia znaki, tak żeby można było po dziecko pójść i odebrać. A póki co odradzamy stawanie nieprawidłowo na zakazach. Należy po prostu znaleźć inne miejsce oddalone od szkoły, przyjść po swoje dziecko i je odebrać. Jednak, tak jak panu powiedziałem, nie zostawimy tak tej sprawy. Miejmy nadzieję, że z organizatorami ruchu w Szczecinie osiągniemy porozumienie dzięki pana interwencji i już takich sytuacji nie będzie. No i czekamy oczywiście na komentarze słuchaczy w tej sprawie. Przypomnę numer telefonu czujny 510 37 i 32. A teraz zmieniamy temat. Wracamy do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sprzed paru dni. Przypomnijmy, to deweloperka przy ulicy Szymanowskiego w Szczecinie wstrzymana. Sąd uchylił pozwolenie na budowę tuż obok Urzędu Miasta. Można powiedzieć tuż pod nosem Urzędu Miasta u zbiegu ulic Herbowej i Szymanowskiego miał powstać nowy budynek. 8 metrów od budynku dotychczasowego należącego do spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście, tak jak inne budynki należą do tej spółdzielni w okolicy. No ale cóż się okazało? Protesty nie tylko mieszkańców sprawiły, że sąd zadecydował o wstrzymaniu tej inwestycji. Nie można wykonywać tych prac. Oczywiście deweloperowi pozostaje jeszcze wyższa instancja, czyli Naczelny Sąd Administracyjny. Mieszkańcy od roku protestowali. Były tam banery na oknach, stop pato deweloperce. Były protesty, była sprawa w sądzie, no i w pierwszej instancji jest wygrana. A do tej wygranej zapewne przyczynił się także pan prezes Marek Werbel, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu.
Wróćmy do początków. W jakich okolicznościach pan się dowiedział, że w tym miejscu, na takiej wąskiej, niewielkiej działce ma być postawiony budynek, który będzie 8 metrów od budynku należącego do państwa spółdzielni?
Tak, trochę, żeby nie przedłużać, bo ta historia jest całkiem długa, czyli jak ten grunt w ogóle powstał, jak został nabyty, ale zatrzymajmy się na tym momencie, kiedy został kupiony, po prostu kupiony przez inwestora firmę Modech Polmo, no w celu po prostu postawienia tam budynku. Mieszkańcy zaczęli już wtedy protestować, kiedy ta wiadomość się rozniosła, że ta działka została kupiona. No i miałem tu sporo pytań, interwencji, co będzie, jak to będzie. Tam była trawa, teraz będzie budynek. Sytuacja była bardzo trudna, ponieważ no, prawo własności jest prawem własności. Też były sugestie, żeby spółdzielnia kupiła ten kawałek gruntu, ale to jest wydatek rzędu około 2 milionów złotych i bez narażenia się na to, na oskarżenie, no po prostu no, zbędne wydatki, bezzasadne, no, spółdzielnia nie mogła tego gruntu nabyć. No, nabyła go firma Młodych Polmo.
A grunt kosztował niemało, bo to atrakcyjna działka, tak. Panie prezesie, 2 miliony złotych zdaje się, tak?
Tak, około 2 milionów złotych i po prostu to nie jest nierealne, żeby kupić grunt, który nie byłby gruntem inwestycyjnym. Gdyby spółdzielnia miała go kupić, to też musiałaby tam postawić budynek, ale nie o to przecież mieszkańcom chodziło, tak? Mieszkańcom chodziło, aby tam właśnie budynek żaden nie powstał. Sytuacja była trudna, natomiast byliśmy tutaj jako spółdzielnia w stałym kontakcie z mieszkańcami. Było takich spotkań 7, na których spółdzielnia jako strona w tym postępowaniu, no bo ten medialny przekaz mieszkańców no musiał się przełożyć na postępowania takie formalno-prawne. I te postępowania, no tak trochę po cichu, no nazwijmy to, nie tak nagłośnione, no prowadziła cały czas spółdzielnia. I wszystkich tych procesach, no procesach wydawania pozwolenia przez Urząd Miasta, czy przez Urząd Wojewódzki, zawsze byliśmy i tam składaliśmy cały czas swoich 8 zastrzeżeń co do zasadności projektu budowy w takim kształcie.
8 zastrzeżeń? Jakie to były zastrzeżenia? Tak. Przecież pan się zna na prawie budowlanym, proszę powiedzieć.
Znaczy ja się nie jestem budowlańcem, jestem ekonomistą.
Ale doświadczenie ma pan bardzo duże i ma pan oczywiście odpowiednich radców prawnych i fachowców.
Tak, no i to tu właśnie jest, tu na tym to polegało, że rzeczywiście fachowcy ocenili, że aby zbudować w tym miejscu budynek bez narażenia się na jakiekolwiek, jakieś takie problemy związane z właśnie formalno-prawną stroną, no jest to bardzo przedsięwzięcie dosyć skomplikowane. I ponieważ żeśmy tych zastrzeżeń, również jeśli chodzi o wysokość budynku, o odległość od budynku obok i jeszcze kilka, cały czas je podnosiliśmy na każdym etapie procesu wydawanego pozwolenia na budowę, tylko nie znalazło to na żadnym z tych etapów po prostu potwierdzenia przez urzędników zarówno miasta, jak i Urzędu Wojewódzkiego.
A co urzędnicy, panie prezesie, wam odpowiadali na to, że budynek jest za blisko, że jest za wysoki?
No to są sformułowania już fachowe, ale z których nie wynikało, że uznają nasze zastrzeżenia. To były ogólne, po prostu to nie ma odpowiedzi wprost. To były stwierdzenia, że projekt spełnia wymogi. No i tym sposobem, po pierwszym nieudanym próbie uzyskania zezwolenia na budowę przez firmę Młodych Polmo, drugie już było, że tak powiem, uzyskane. No, zaskarżyliśmy to do wojewody. Skoro u wojewody również nastąpiła akceptacja projektu w takim kształcie, który skarżyliśmy, no to skończyło się na postępowaniu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Rzeczywiście tu stroną cały czas była spółdzielnia, ale naprawdę te wspomaganie mieszkańców, wspomaganie również społeczników, również części radnych, no było naprawdę imponujące i pomogło w tej całej procedurze odwoławczej, która znalazła no, korzystny dla spółdzielni, ale przede wszystkim rzeczywiście dla mieszkańców wynik.
Jest pan prezes dobrej myśli, jeżeli chodzi o drugą instancję, jeżeli Młodych Polmo się odwoła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo uzasadnienie orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji, jak mówili ci, którzy już mogli je przeczytać, ja nie mogłem wysłuchać, no było podobno miażdżące.
No tak wynika z opinii również naszego pełnomocnika, no bo sprawę procesu postępowania sądowego prowadziła kancelaria, nasz pełnomocnik jakby był tym, który się przysłuchiwał sprawę i też analizował. No my czekamy teraz na uzasadnienie, no bo w końcu jakiegoś czasu powinniśmy uzyskać pisemne uzasadnienie tego postanowienia, że jaki jest o takim brzmieniu. No i zobaczymy, co dalej. Ja nie mam pojęcia, co może być dalej, bo nie ukrywam, że rzeczywiście sytuacja jest trudna. No dla dewelopera niewątpliwie też, tak? No bo powiedzmy te roboty rozpoczął. No ale cóż, no to chyba na swoje ryzyko, tak? No jeżeli coś nie uprawomocniło, no więc podejmowanie działania robót budowlanych, no pewnie było obarczone jakimś tam ryzykiem.
Przypomnijmy, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego punkt po punkcie wskazywała nieprawidłowości planowanej budowy na tej działce. Mimo to Urząd Miasta wydał pozwolenie na budowę, a wojewoda je podtrzymał. Czy pańscy specjaliści od prawa budowlanego, spółdzielni specjaliści, mówili, jakie luki ma prawo budowlane, no bo nie chcę poczytywać urzędnikom, czy to Urzędu Miasta, czy Urzędu Wojewódzkiego, jakichś złych intencji, no bo oni twierdzą, że po prostu wszystko było lege artis i musieli wydać pozwolenie na budowę.
Panie dyrektorze, jak w każdej branży budowlanej i innej, no jest też interpretacja przepisów i ta interpretacja jest chyba kluczem do sprawy. Specjaliści potrafią, również prawnicy, interpretować ten sam zapis w różny sposób, no i faktycznie jesteśmy skazani na faktycznie postanowienie sądu, który ma to rozstrzygnąć, która interpretacja była właściwa. No ja nie ukrywam, że satysfakcja jest po naszej stronie, że nasza ocena sytuacji i specjalistów, których tutaj poprosiliśmy o sporządzenie tego wykazu nieprawidłowości, została uznana jako właściwa, że nie pomyliliśmy się, no bo to rzeczywiście wskazuje na to, że to nie było błądzenie po naszej stronie, ani jakieś takie widzimisię, tylko realne, rzeczywiste fakty.
Macie państwo jeszcze w swoich zasobach gruntów takie tereny, gdzie na upartego można by umieścić budynek. Chodzi mi o grunty nienależące do państwa, tylko sąsiadujące i mogą jeszcze takie sytuacje się niestety pojawić, no bo miasto się rozwija, kusząca lokalizacja, tak jak u zbiegu Szymanowskiego Herbowej, prawda? Jedne najdroższych działek w Szczecinie, najdroższe mieszkania, więc takie sytuacje mogą się jeszcze powtarzać.
No z mojej wiedzy wynika, że takich placów o takiej wielkości to my nie mamy w pobliżu, które umożliwiały tego rodzaju sytuacje o zabudowie w takiej bliskiej odległości. No nie ukrywam, że rzeczywiście to już tak powinno. Myśmy do tego podchodzili trochę w sposób, no my nie możemy też jako instytucja podchodzić tak emocjonalnie. No musieliśmy podjąć tu pewne kroki, realne kroki, no bo to się przetoczyło dwutorowo, emocji mieszkańców i nasze działania rzeczowe, które miały doprowadzić do jakiegoś tam rozwiązania korzystnego dla mieszkańców. To się udało, chyba przy udziale jednej i drugiej strony, mówię o mieszkańcach i o spółdzielni.
No i dobrze, mamy sukces. Zobaczymy, czy on będzie prawomocny i też drugoinstancyjny, o ile oczywiście będzie odwołanie Modych Polmo do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skoro jest pan, panie prezesie, z nami, to jeszcze zapytam, co w spółdzielni słychać? Można by powiedzieć, że nuda, no bo chyba na wszystkich budynkach spółdzielni mieszkaniowej, na wszystkich budynkach mieszkalnych są już panele fotowoltaiczne, które produkują prąd dla części wspólnych.
No na wszystkich nie, ponieważ budynków mamy 172, na 128 budynkach te panele są...
Niewiele się pomyliłem.
Panie dyrektorze...
Czyli jeszcze macie co robić.
Powiem tak, no w zasadzie jest to trochę zamknięte o tyle, że te pozostałe budynki, co po analizie albo miały bardzo małe zużycie prądu, inwestycja byłaby, no po prostu nie zwróciła się przez ileś tam lat, albo usytuowanie budynku było takie, które no, było jakieś zakrycie, zasłonięcie tego dachu drzewem czy tam innym budynkiem. Czyli no, pod tym względem też musieliśmy brać pod uwagę, że są po prostu budynki, których się nie da wykorzystać w tym zakresie. Tak? No, natomiast pozostałe faktycznie spełniają nasze oczekiwania i to, co już teraz jesteśmy faktycznie pod... Mamy sporo zapytań z kraju i medialnych. No jest to opłacalna, była to dla nas naprawdę opłacalna inwestycja.
No i wiem także, że w tym starszym zasobie z lat 70. spółdzielni mieszkaniowe, a być może również 80. wymieniają państwo piony rurowe w blokach. Tak. To bardzo ważne teraz na piony z tworzyw sztucznych, które przetrzymają, jak mówią fachowcy wymieniający te piony, nawet 200 lat.
No tak, no tutaj no, zawsze jest tak, że chciałoby się tego zrobić więcej. Zawsze są naciski mieszkańców, żeby wykonać, no ale to zawsze na końcu są ograniczone środki pewnym hamulcem. Bo to są, pan rektor słusznie zauważył, to są starzejące się zasoby. No nam przybywa lat, ale naszym budynków, no, budynkom też, no niestety przybywa i one wymagają coraz większych, co tu dużo mówić, nakładów.
Dziękujemy bardzo. Pan Marek Werbel, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieścia. Rozmawialiśmy o tym, że udało się zatrzymać patodeweloperkę przy ulicy Szymanowskiego, ale właśnie, czy to określenie, panie prezesie, patodeweloperka jest słuszne, to o tym może zdecydować Sąd Najwyższy Administracyjny.
Tak jest.
Zobaczymy. Na razie cieszymy się tym sukcesem.
Serdecznie
państwa,
dziękuję.
Mieszkańców.
Dziękuję
wszystkiego
bardzo.
Dobrego.
Dziękuję, do widzenia.
Ukłony. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieścia Marek Werbel był naszym gościem, a teraz gościem na naszej antenie będzie mail. Mail od pani Kasi, czyli pani Kasia też będzie gościem. Pani Kasia ma drobną sprawę, ale jakże ważną. Dzień dobry, mam prośbę o rozwiązanie problemu na przystanku autobusowym Plac Zawiszy. Chodzi o kosz na śmieci. Przystanek jest bez wiaty, nie ma kosza na śmieci. To jest ulica 3 Maja 10. Ludzie śmieci zostawiają wszędzie. Zastanawiam się, dlaczego nie stawia się przystanków autobusowych w komplecie z koszem na śmieci. Nawet jeśli jest to przystanek tymczasowy. No tak, tym bardziej, że te przystanki tymczasowe, jak pani pisze w nawiasie, stoją kilka lat. To powinien być taki pakiet. Robimy przystanek tymczasowy, stawiamy tymczasowy na 3 lata, bo tak to często trwa. Kosz na śmieci i tyle. Proste, proste. Okazuje się, że nie zawsze i nie wszędzie. Teraz komentarz od słuchacza o parkowaniu.
Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie parkowania samochodów przed szkołą, jak się zawozi dzieci. Mam dzieci i jadę zawozić dzieci, ale zaparkowuję troszeczkę dalej. Parkuję, znaczy dalej i idę dalej. Ludziom się nie chce. Na chodnikach. Te kobiety, najwięcej to kobiet jest. Na zakazie, na wszystkim. Także pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Nie wiem, jak to wygląda w podziale na płeć i tak dalej i tym podobne. No, w każdym razie pamiętajmy, że prawidłowe parkowanie to jest zgodne z oznakowaniem. W strefie zamieszkania parkujemy tylko i wyłącznie tam, gdzie są znaki pozwalające parkować. W innych rejonach, tam, gdzie ono jest zgodne z przepisami, nie na zakazie. I jeszcze mieszkaniec okolic szkoły podstawowej numer 53 przy ulicy Budzysza Wosia na Pogodnie w sprawie parkowania.
Dzień dobry, Adrian. Proszę państwa, jestem mieszkańcem przy szkole i wszyscy mieszkańcy ulicy Okrzei, Budzysia Wosia, Libelta oraz przyległych ulic byliby zadowoleni i szczęśliwi, gdyby nie natłuk jeżdżących samochodów rano i wieczorem. Więc tam powinien być kategoryczny zakaz zatrzymywania się, a dzieci mogłyby chodzić na pieszo do szkoły. Dziękuję.
Dziękujemy. Są takie miasta, nie wiem czy w Polsce, ale za granicą to widziałem, gdzie koło szkoły jest strefa bez ruchu, czyli że samochodami tam nie można się poruszać i rzeczywiście czasem 100, czasem więcej lub mniej metrów dzieciaki idą już do tej szkoły i jest bezpieczniej. Pytanie, czy to u nas jest możliwe do zrealizowania, chociażby przy ulicy Budzysza Wosia. Trudno to określić, no ale czekamy na opinię naszych słuchaczy. Jest z nami słuchacz. Dzień dobry. Halo? No niestety słuchacza nie słyszę, ale poproszę realizatora o otwarcie mikrofonu słuchaczowi, bo połączyłem telefon na linii pierwszej. Halo, halo? Halo, dzień dobry.
Ja chciałam właśnie powiedzieć na temat parkowania przed szkołami.
Dzień dobry, słucham.
Proszę państwa, parkingu przed szkołami jest mało, wręcz są zakazy, są ustawione znaki, rodzice przyjeżdżają, przepraszam teraz za kolokwializm, ale mama przyjeżdża po dziecko w wieku 10 lat i to jest ten kolokwializm. Dziecko kwadratowe pod samą szkołę zastawia drogę do chodnika, w którym chodzą osoby starsze. I jeszcze ma pretensje przy dziecku, wyzywa tą osobę starszą, która idzie o kulach. Wjeżdża jej, że tak powiem, na drogę, bo to dziecko musi dojść. Dzieci są w takim stanie, jeśli chodzi o fizjonomię, w jakim są, w
dlatego że jakby rodzice mogli, to by wieźli je do mieszkania bezpośrednio i do klasy bezpośrednio.
Czyli pani Krystyno, więcej na własnych nogach trzeba chodzić i poruszać się i rzeczywiście może taki pomysł, żeby tam, gdzie jest to możliwe, dalej od szkół organizować miejsca, gdzie można dzieci wysadzać i potem, żeby one już szły sobie bezpiecznie do tej szkoły. Jest to droga, ale tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o Budzysza Wosia i szkołę 53, zapytamy speców od ruchu decydentów w mieście, czy tam jest możliwość jakiegoś innego zorganizowania tego parkingu, tak żeby policjanci nie musieli sporządzać tych wezwań do osób, które nieprawidłowo zaparkowały. Ale swoją drogą zastanawiające jest też to, że Straż Miejska z tych 7 interwencji właśnie na Budzysza Wosia przy szkole w ciągu tego roku, który teraz mamy, nie odnotowała ani jednego wykroczenia drogowego. Policja odnotowuje, Straż Miejska nie. Inna interpretacja przepisów, czy też może inne miejsce, może tu jest pies pogrzebany. To jest czas reakcji, 12.51. Jeszcze wróćmy do tej patodeweloperki przy ulicy Szymanowskiego w Szczecinie. Ja przypomnę, że podczas ogłaszania wyroku Sądu Administracyjnego Wojewódzkiego, sędzia Katarzyna Sokołowska, która zakazała dalszej budowy Modech Polmo przy Szymanowskiego, podkreśliła, że zarówno szczeciński magistrat, jak i zachodniopomorski urząd wojewódzki, i tu cytat, całkowicie zaniechały rzetelnego rozpatrzenia tej sprawy, a taki sposób procedowania jest zdaniem sądu niedopuszczalny, powiedziała sędzia, bo podważa zaufanie obywateli do organów. I sędzia podzieliła argumentację mieszkańców i spółdzielni, że budynek powstaje zbyt blisko sąsiedniego, 8-metrowa odległość jest zbyt mała, powinna wynosić co najmniej 12 metrów. A przemawiała za tym m.in. łatwopalna konstrukcja dachu stojącego już obok budynku. Bliższa odległość jest niedozwolona ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i zagrożenie pożarowe. Sędzia uznała również, że powierzchnia zaprojektowanego podziemnego parkingu jest kondygnacją projektowanego budynku, zatem należy ją wliczać do powierzchni zabudowy. Deweloper próbował zastosować różne zabiegi, by nie przekroczyć dozwolonej powierzchni zabudowy. I teraz kolejny telefon, nie o Szymanowskiego, a o parkowaniu. Pan Andrzej, to jest temat, który bardzo porusza naszych mieszkańców. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, korzystając z okazji, chciałbym poruszyć temat właśnie związany, no niekoniecznie z parkowaniem, ale ogólnie z bezpieczeństwem w rejonie szkół. Aktualnie w Policach na ulicy Cisowej trwa oczekiwany od wielu lat remont. Mieszkańcy, Rada Osiedla, dyrekcja szkoły prosiła inwestora, czyli starostwo policzkie, pisemnie i nie tylko, o to, żeby właśnie zadbać o to bezpieczeństwo. Między innymi poprzez wybudowanie wyniesionego przejścia właśnie w okolicy szkoły, żeby chociaż cokolwiek spowolnić ruch. I jaki jest efekt? Pani naczelnik ze starostwa, chyba o ile pamiętam pani Sochanowska, kilkukrotnie odpowiedziała negatywnie. Nie, bo nie. Im się po prostu nie chce, nie opłaca, nie wiemy dlaczego. I stąd mój telefon i moja prośba, może by Radio Szczecin pytało starostwo policzkie, jak dba o bezpieczeństwo właśnie przy szkołach. Dlaczego blokuje inicjatywy mieszkańców? Wszak chyba wszystkim zależy na tym, żeby było bezpiecznie.
No oczywiście, uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Zapytamy, pozdrawiamy. Jak najbardziej zapisaliśmy, starostwo policzkie będzie adresatem tego pytania. No i czekamy na kolejne uwagi naszych słuchaczy. Czujny 510 37 32, ale co ważniejsze, 510 37 i 36. Jak jest w okolicach szkół, do których państwo wożą dzieci? Czy łatwo miejsce parkingowe? Ja wiem, że kiedy miałem ten czas, że woziłem dzieciaki do szkoły, nie było łatwo i nie było. Szkoła była w centrum miasta i naprawdę znalezienie miejsca, nawet odległego, czasem graniczyło z cudem. Więc kiedy dzieciaki już podrosły, wsiadły do tramwaju czy autobusu, można było powiedzieć uff. No ale jeżeli ma się młodsze dzieci, jest tu kłopot. Chociaż nasza słuchaczka, pani Krystyna, ma też sporo racji w tym, że czasem z dzieckiem powinniśmy wysiąść gdzieś dalej od tej szkoły, podejść. Rano się spieszymy, wiadomo, ale kiedy już wracamy do domu, powinniśmy mieć więcej czasu, kawałek spaceru jeszcze nikomu nie zaszkodził, wręcz przeciwnie, nawet pomógł. Przypomnę apel kardiologów, właśnie tych od naszego serca, od układu krążenia lekarzy, żebyśmy w miarę możliwości parkowali dalej od miejsca, do którego zamierzamy dojść, bo spacer jest zbawienny dla naszego organizmu. Nie bieg, szczególnie jakiś wyczerpujący, bardzo ciężki, tylko właśnie spacer, relaks jest dobry. Byle nie na tych najbardziej ruchliwych ulicach, no bo tu z kolei mamy do czynienia ze spalinami. Czekamy na opinie naszych słuchaczy, także w sprawie fabryki wody. Przypomnę na te kilka telefonów, które odebraliśmy w sprawie tego, czy powinien być tam sprzedawany alkohol. Ogromna większość mówi, że nie powinno być alkoholu, nie powinno być beach baru w fabryce wody i takie telefony przeważają. Jeden był jedynie taki, że po prostu trzeba wzmocnić środki kontroli, trzeba egzekwować właściwe zachowania od tych, którzy się napili, a nie potrafią się zachować. Takie osoby powinny być po prostu z fabryki wody wypraszane. Do dyspozycji słuchacze nie tylko telefony, ale także mail, czas reakcji @radioszczecin.pl. Czekamy na opinie, czekamy na telefony. Dziękujemy za dziś i prosimy być z nami jutro po godzinie 12. A za dziś dziękujemy. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Jeszcze raz najlepsze życzenia dla pani Longiny Kaczmarek, która od 25 lat jest miejskim rzecznikiem konsumentów. Dziękujemy, do usłyszenia.